Hello, muito bem.
Hello.
Yeah,
this is taka mam refleksję dzisiaj od rana. Po dzisiejszym meczu Golden State Warriors Denver Nuggets przypomniała mi się taka to jest trochę anegdotyczne, a trochę jednak prawdziwe i trochę mówiące o dziennikarstwie. Jak pewnie pamiętasz, w 1815 roku Napoleon pryska z Elby, żeby po raz ostatni dźwignąć Republikę Francuską pod swoim przywództwem, przeżywa swoje fantastyczne 100 dni, które kończy się porażką pod Waterloo, zesłaniem na Świętą Helenę i odejściem Bonapartego trochę w niebyt historii. Ale nim Napoleon przeżyje te 100 dni, no to jest oddaje pewne nastroje społeczne, nastroje prasy, oddają pewnego rodzaju komunikaty, które w tej prasie się pojawiają w związku z tym, że ten Napoleon w tej zatoce Huan się pojawił. Więc te pierwsze komunikaty brzmią mniej więcej tak. Potwór wylądował w zatoce Huan. Dobrze. Druga wiadomość. Ludożerca idzie na Grenobl. Trzecia. Uzurpator już jest w Grenobl. Potem czwarta wiadomość. Bonaparte zdobył Lyon. Piąte. Napoleon zbliża się do Fontainebleau. I wreszcie ostatnia wiadomość, wiesz jak brzmiała? Jego cesarska mość już jutro w swoim wiernym Paryżu. I po dzisiejszej nocy też mam wrażenie, że można by powiedzieć, nasi mistrzowie znowu zmierzają po tytuł. I wszystko to, co było powiedziane do tej pory, nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
No dobrze. Twoja refleksja, refleksja moja, historyka.
To była taka refleksja historyczna, którą przeniosłem 200 lat później do tego, co się wydarzyło. Nie ma na tym zachodzie nic.
Dziewam. Mam wrażenie, nie. Przepraszam, że mówiłeś to już 15 razy. To, co
nie,
teraz
ale
powiesz.
Ja, ja miałem taki moment zawahania jeszcze tydzień temu.
Miałem moment zawahania. No dobrze. No.
Także w moim barometrze podskoczyli znowu do poziomu 7-8.
Ale to nie jest 10, widzisz. To nie, nie jest 10.
Nie jest.
To nie jest 10. To będzie
nie jest 10.
Dalej ciekawe. Nie. Bo ja myślę, że Denver Nuggets to w ogóle nie jest zespół, na którego tle powinniśmy oceniać Golden State Warriors.
No ale
to, nie jest, to nie jest zarzut do Denver Nuggets, to jest kwestia matchupu, który jest zły dla Denver. Denver, całem plesze o tym. Nie wchodziłem tak bardzo w tą jedną rzecz, bo nie potrzeba. Denver to nie jest zespół, który zmienia krycie. To nie jest taki zespół. To nie jest zespół jak Houston, jak Oklahoma i jedyne dwa zespoły, które mogą z nimi grać. I grają. To nie jest taki zespół. A jeśli nie zmieniasz krycia, jest to nie do wygrania mecz z Golden State Warriors. Nie pamiętam, kiedy kto ostatni raz wygrał z nimi, grając naturalnie, klasyczny sposób, kiedy oni grali dobrze. Trzeba zmieniać krycie. Oni tego nie robią, nie mają tego naturalnie. Jak spróbowali to robić, a to nie można tak po prostu zacząć próbować to robić w trakcie meczu. To nie jest tak, że zawodnicy, wiesz, się nagle przestawią i zaczną zmieniać krycie, bo to robi. Nie, mówię. No to, tak się nie robi. To trzeba umieć. Trzeba mieć wytresowane, wytrenowane. Jak oni spróbowali to zrobić na początku trzeciej kwarty po przerwie, to przegrywali już wtedy 20 punktami, więc to takie było, wiesz, powodzenia. No, więc ja bym się tutaj w taką... Więcej to mówi, mam wrażenie, o Denver niż o Golden State Warriors, ten dzisiejszy mecz. Miałem takie wrażenie.
No dobrze, ale kto jest potencjalnie może sprawić jakiekolwiek problemy?
Denver?
Golden State Warriors. Nie, Denver.
Dlaczego? zespoły, które switchują, tak jak switchowali Cleveland Cavaliers w finałach, których ich pokonali, tak jak switchowali Houston Rockets w zeszłym roku i tak jak switchowali Oklahoma City Thunder też już dawno temu. Musisz zmieniać krycie na tych zasłonach, gdzie Durant stawia zasłonę Kerry'emu bez piłki i Kerry wyskakuje na obwód, żeby rzucić za trzy. Gdzie Andre Iguodala stawia zasłonę Klayowi Thompsonowi pod koszem i Thompson wyskakuje, żeby rzucić za trzy. Musisz, no to jest trudne. To tak łatwo wygląda w telewizji, jak się na to patrzy czasem.
Ja teraz... wszystko zawsze łatwiej wygląda.
To łatwo wygląda naprawdę w telewizji. To nie jest łatwe pilnować tego, kontrolować,
no dobrze,
mieć piłkę z tyłu głowy i zmieniać krycie jeszcze. Zawodnicy, ci zawodnicy są naprawdę zajebiści, chciałem raz jeszcze przypomnieć. Ci gracze NBA są zajebiści. No.
A cię chcieli kto?
Co? No mówię, no. Trzeba zmieniać krycie, to jest pierwsza rzecz, inaczej nie próbuj. Houston Rockets i Oklahoma City Thunder. Houston robi to lepiej niż Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder ma lepszy talent, żeby móc to robić lepiej niż Houston
Rockets. No dobrze, ale widzisz, problem z Oklahoma jest taki, że oni nie mają z czego rzucić.
Rzucić w sensie z daleka.
No nie są w stanie zrzucić 125 punktów.
Trafiać. No tak, ale są w stanie ich wyciszyć do poziomu 107, 106, 105 punktów. Są w stanie to
ale
zrobić.
Żeby zagrać 4 na 110, 115, to oni muszą zagrać 4 mecze na 300%.
Mogą, ale mogą mieć na przykład dwóch z trzech najlepszych graczy na parkiecie, co mogą mieć. I Stevena Adamsa grającego lepiej niż Draymond Green. Może być już lepszym graczem Steven Adams niż Draymond Green teraz, więc.
Jest ciekawa historia z tym Draymondem Green. Ja cały czas tak, wiesz, nasłuchuję, co tam się dzieje, ale to nie jest tak, że on jest kontuzjowany, tylko że o tym nic nie wiemy. Że mówi się o jakimś biodrze, że tak. Mówi się, że on jest w roku kontraktowym trochę, tak. Zbliża się do roku kontraktowego, w związku z tym nie chce się położyć, nie chce się pokroić na przykład, bo wie, że to wpłynęłoby na jego wartość. W związku z tym,
tak,
ale...
Takie były. Takie były, ja też to gdzieś słyszałem w jakimś podcaście, takie spekulacje, że tak
ale
jest.
Ale ostatnie 2-3 tygodnie ma zdecydowanie lepsze.
No ja nie zauważyłem jakichś, przepraszam, wielkich zmian w Draymondzie Greenie. To był dobry mecz Draymonda.
13 asyst, piechotą nie chodzi.
No tak, ale 4 punkty. Ostatnio miał też mecz na 5 punktów. O te punkty chodzi Draymonda Greena cały czas. O to, czy on będzie zagrożeniem ofensywnym, tak? Kiedy się wreszcie odblokuje, czy on ma się stać graczem na 5 punktów. No. Jeśli on będzie graczem na 5 punktów, przepraszam, w playoffach. Jeśli powiesz mi, że Draymond Green będzie zdobywał 5 punktów w playoffach, to ten zespół może mieć problem. Nawet z Draymondem rzucającym 5 punktów.
Moim zdaniem to nie jest kwestia tego, czy on zdobywa 5 punktów, tylko to jest to, czy w ogóle ktoś uważa, że on może zdobyć więcej niż 5 punktów. W sensie, czy on jest, kryty.
No i czy będzie rzucał, bo jeśli przestanie rzucać, jeśli wiesz, zacznie w ten sposób myśleć o sporcie, tak jak będzie wychodził na boisko, tak jak będzie na boisku, będzie myślał, nie, dobra, za 3 to ja już nie będę rzucał. To go bardzo ogranicza, bo to jest gość. Dzisiaj było widać fajnie, Paul Millsap ma 2,3 m wzrostu, popraw mnie, tak?
Więcej chyba, nie?
No właśnie chyba nie. Właśnie chyba ma 6 stóp i 8 cali, Paul Millsap. I Draymond Green jest od niego niższy. Draymond Green ma jakieś 2 metry wzrostu? 2,1?
O.
Ma liczone, nie wiem ile on ma liczone, 2,69 ma liczone? To nie jest 6,9. To jest nie. Takie, to nie jest, to jest w butach 2,3 to w butach jest. 6,8? Nie wiem, to jest naturalnie, niższy był od niego, wyraźnie było widać, że jest niższy. Więc on jak w tej strefie podkoszowej jeszcze, jeśli ma nie grać zdrowy, tam mu brakuje mu, To zobacz, jak on te floatery rzuca, jak on te layupy rzuca. On się martwić musi, czy go nie zablokują. Po prostu, bo nie idzie w... chwila. Dobra? Jeszcze... Poczekaj, bo coś mi przecina. On musi się martwić, czy go nie zablokują, bo jest po prostu niewysoki i nie skacze wysoko. Z tych dwóch przyczyn musi się o to martwić. Więc jeśli nie będzie rzucał za 3, jeśli będzie miał problem z kończeniem layupów, to gdzie on jest ofensywnie na boisku, jeśli chodzi o zdobywanie punktów? Tutaj. Nie wiem, ja czekam na rozwinięcie tej historii, bo to jest historia i ta historia i to będzie historia. To się nagle tak nie zmieni w chwilę. Zespoły nie będą kryć Draymonda Greena, ale Warriors, o czym napisałem we Flashu, nie będę tu mówił, co dokładnie napisałem, taki teaser, zrobili bardzo łatwe usprawnienie, które mają w kieszeni, żeby przykryć to, że Draymond Green nie umie rzucać. I zrobili to w tym meczu. I myślę, że to jest też, co będą robić w playoffach. To jest to, żeby Draymond Green nie był tym, który stawia zasłony, tylko tym, który stoi gdzieś tam, wiesz, na czwartym, piątym metrze w post-up. I on podaje. I stąd miał 13 asyst, bo się ludzie obcinali, wiesz, gdzieś bez piłki i on im podawał piłkę. I on nie był tym, który stawiał zasłony. Technika. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, gdy DeMarcus Cousins pojawi się na parkiecie. Jak wtedy będzie wyglądać rola Draymonda Greena, gdy on wróci? Bo w piątek ma wrócić już Cousins. Pugi! Woo! Woo! Się zacznie.
I Steve Kerr powiedział, że zacznie w pierwszej piątce.
I to jest ciekawe. Czy Steve Kerr robi dobrze?
Ale co, że powinien sprowadzać go tam gdzieś z tyłu, z boku?
No, to jest tak, jak Brad Stevens robił z Haywardem, wprowadzając go w piątce od początku sezonu. I potem...
No nie, ale chodzi o... Nie, ale moim zdaniem to jest psychologiczna ta gryzka.
No ale jak to mówi szatni? W sensie, co nie, to no, mówi to szatni? To... Przychodzi nowy gość i od razu gra w piątce. Wiesz, to...
No nie, no. I ale chcesz mu pokazać, że w niego wierzysz, że stawiasz, że uważasz, że jest all-starem, że w tej drużynie ma ważne skrzypce do grania i robisz to od razu. No ja uważam, że to jest super ruch, lepsze niż takie granie po 7 minut. No.
Ale Cousins nie czuje się komfortowo z tym, że wychodzi w pierwszej piątce.
Kto się nie czuje komfortowo?
Podejrzewam, że Cousins może się nie czuć komfortowo. I ostatnio zacząłem grać z nowym zespołem, który mnie bardzo chce, żebym grał u nich w pierwszej piątce, zastąpił ich centra, zastąpił ich dwóch centrów i grał w piątce. Tak? Od razu przyszedł do nich, grał, chcemy cię bardzo. Super. Moi koledzy. Ja wchodzę jak taki DeMarcus Cousins za Kevona Looneya, tak? Ja wchodzę na boisku i oni chcą mnie już ustawić, żebym był w tej pierwszej piątce. Przerywaj mi. Przepraszam, bo chcę coś powiedzieć. Ja wchodzę i ja nie chcę być w tej pierwszej piątce. Wchodzę na boisko i wiem, że wiesz, pewnie wiesz, nie chcę być w tej pierwszej piątce, bo wiem, że to nie jest dobry pomysł na chemię w drużynie. Niech jeszcze będzie kolega tutaj, ja będę grał w rezerwowej, spokojnie to przejdzie, jeśli będę dobry, oczywiście, wiesz, to jeśli się wykaże, to wiesz, przejdę spokojnie do pierwszej. Dlaczego DeMarcus Cousins od razu ma zacząć? Dlaczego nie może zacząć wchodzić z ławki? Czy to nie rozbije...
W przypadku... Pierwsze.
Patrz, co się stanie, jeśli Warriors zaczną przegrywać mecze, gdy DeMarcus Cousins znajdzie się w pierwszej piątce? Pojawią się pytania, czy to była dobra decyzja Steve'a Kerra, żeby to zrobić. Pojawią się jakieś kwasy z tyłu szatnie. Dlaczego ten Boogie od razu wszedł do piątki? Dlaczego nie zaczął grać po 12 minut z ławki? Znaczy, ja nie mówię, że tak będzie, ale wydaje mi się, że ryzykuje Steve Kerr. Kropka.
Dobrze, to ja mam do tego, co powiedziałeś, mam dwie uwagi. Pierwsza uwaga jest taka, że on przecież w tej szatni jest od pół roku. To nie jest tak, jak w twoim przykładzie, że przychodzi do ulicy i chce, żeby grali w jego zespole. Wszyscy się przygotowują do tego, że on wróci, tak? Wszyscy czekają na to, że on wróci. Wszyscy czują, że to jest do pewnego stopnia ruletka. Może być dobrze, może być średnio. My raczej uważamy, że będzie średnio. Druga rzecz. Czy ty myślisz, że to jest taka autorytarna decyzja samego Steve'a Kerra, że on będzie zaczynał? Nie, moim zdaniem to jest wszystko ustalone. Samym Cousinsem i przynajmniej z radą drużyny. To nie jest tak, że facet przychodzi, Steve Kerr obudził się rano i powiedział, Cousins będzie startował.
To jest decyzja Steve'a Kerra na końcu, mój drogi. On jest trenerem tego zespołu.
Ale myślisz, że ona nie jest omówiona z Cousinsem? Chcesz wchodzić w piątce, czy chcesz wchodzić czy wprowadzamy cię pomału?
To Warriors zaczynają się słuchać do DeMarcusa Cousinsa, co on chce robić? Myślisz, nie, że tak jest? Bo ja myślę, że tak nie jest.
Ja myślę,
pytają się Cousinsa, co chcesz robić? Przepraszam, wątpię w to. Znaczy, omówić można, ale na końcu decyzja jest Steve'a Kerra.
Nie, decyzja jest Kerra, ale jeżeli Cousins mówi, słuchajcie, chcę zacząć od początku, chcę wejść w tą drużynę, chcę pokazać, że jestem mocny, no to myślisz, że jakby Cousins powiedział, że woli zaczynać po 7 minut powolutku gdzieś tam w garbage time grać, to Steve Kerr pchałby go do pierwszej piątki?
Na pewno. On i tak będzie grał po 7 minut na początku. Tylko będzie grał na początku, te pierwsze 7 minut, tak jak Keith Bogans. I nie będzie grał pewnie końcówek drugiej kwarty i końcówek czwartej kwarty. Będzie miał limitowane minuty na początku.
No, zobaczymy, jak będzie w ogóle fizycznie wyglądał, jak się będzie poruszał.
Pamiętajmy, że to nie jest dobry fit od startu.
Tak.
Zdrowy Cousins nie jest dobrym fitem do tego zespołu. Znaczy, do tego zespołu teoretycznie każdy może być dobrym fitem, bo tak jak ten mecz pokazał, jeśli masz ludzi, którzy rzucają tak jak rzucają Klay Thompson i Stephen Curry i Kevin Durant, to jesteś w stanie przykryć sporo rzeczy, sporo niedociągnięć. Denver jest ciekawy tutaj w tym wszystkim, bo sam mecz, albo może nie, dobrze, zostawmy Denver. Denver jakoś nie interesuje ludzi, zauważyłem.
Bo nikt nie traktuje ich poważnie.
Bo nie grali jeszcze w playoffach, bo nie wygrali jeszcze pierwszej rundy, bo to nie ma tam... To muszą wejść do playoffów na początku, myślę, że to o to chodzi. Ustabilizować swój poziom jako drużyna, wiesz, top 4, top 5 konferencji zachodniej.
Ja myślę, że ludzie jeszcze też nie do końca kupują Jokicza.
No kupią go, jak będą go oglądać w maju, tak myślę.
No, tak.
Jeśli będą go oglądać w maju. Mój drogi...
No? Ciekawy byłby pojedynek ich w pierwszej rundzie z Utah.
No?
To tak.
No? Rotacje szerokie. Ja i tak myślę, że Mike Malone jest coach of the year. Za to, co zrobi z tym zespołem, bo jakby rozebrać...
A nie uważasz, że jednak Nick Nurse?
Nie, bo Nick Nurse trenuje zespół, który trenował już w poprzednim sezonie i ofensywnie grają w ten sam sposób praktycznie, w jaki grali w poprzednim sezonie. I Nick Nurse wtedy już miał większe... Znaczy, no oni grają to samo po prostu, no. To nie jest jakiś...
No ale nie spodziewałeś się, że będą tak dobrze.
Ja wiem, ale to nie chodzi tylko, wiesz, stricte o trenera. Chciałem dać kredyt Mike'owi Malone'owi, bo jakby i powiedz, moim zdaniem to jest coach of the year, bo jakby rozebrać tę pierwszą połowę sezonu Denver Nuggets, te 43 mecze, w których są 29-14 i zobaczyć, kto nie grał i ile meczów opuścili, to byś nigdy przed sezonem nie powiedział. Nigdy byś nie powiedział, że zespół bez dwóch najlepszych obrońców, którzy opuścili praktycznie pierwszą po połowę sezonu, bo Gary Harris ile meczów opuścił. On wrócił i znowu nie gra.
Ma
30 meczów opuścił. Paul Millsap opuścił gdzieś 30 spotkań. Że będą po połowie sezonu szóstą obroną ligi, która w ostatnich 15 meczach jest obroną, jaką była w zeszłym sezonie, jest 28 obroną w ostatnich 15 meczach. Więc Denver idzie w dół. Ciekawe, jak oni z tego w drugą stronę pójdą. No ale Paul Millsap dopiero zaczyna wyglądać jak Paul Millsap. To jeszcze potrwa trochę. Myślę, że to jeszcze miesiąc potrwa.
On ma ile? Na 33-34 lata?
Tak. Więc...
Cudów już nie będzie.
No ale może potrzebować...
Więcej czasu.
Cudów... No dobrze. No dobrze. Dla mnie Mike Malone jest coach of the year. I wiesz co, jednak się nawet zacząłem zastanawiać, jak to sobie tak to przemyślałem wszystko, pomyślałem sobie i to tak o kółko jest coach of the year, moim zdaniem. Mike Malone przed Mike'em Budenholzerem głównie. No, ale to tylko taka, wiesz, opinia, bo jest połowa sezonu i powinniśmy jakieś nagrody rozdać, jakoś się tak, nie wiem, nie kwapimy do tego.
Nie, no, skoro znamy chyba. Ruki wiadomo, MVP wiadomo.
Harden. Ale ludzie dyskutują.
Dyskutują? Tak. Ale że co, uważają, że jednak Janis?
Tak, za bilans Milwaukee.
Za bilans. Dobrze. Największe postępy też wiadomo.
Siakam.
Tak.
Przy czym ja nie mam 100% pewności, że Siakam skończy jako MIP. Jest kilku ludzi, którzy gra coraz lepiej.
No dobrze,
od miesiąca.
Proszę jakby tych takich kontenderów, step upów. Kto jeszcze jest, uważasz? Derrick Rose?
Skontuzjowany. Nie wiem, dobrze, idźmy dalej.
Nie, no kto? Maciej.
Pascal Siakam.
No, ale kto jest?
Idźmy dalej, nie przygotowałem się tak do tego, żeby móc teraz
dokładnie
o tym mówić.
Nie, myślałem, że tak, wiesz, tak z rękawa też wyrzucisz. Ja wtedy powiem...
D'Angelo Russell gra kozacko od miesiąca i gra lepiej niż grał D'Angelo Russell, gdy grał lepiej i wszyscy mówili o tym, że on gra lepiej i ja tego nie kupowałem, jakby to powiedzieć. Naprawdę przez ostatni miesiąc, jak popatrzyłem na 2-3 mecze...
Najlepszy miesiąc w historii D'Angelo Russell.
Jak ta decyzja Lonzo Ball, D'Angelo Russell, Los Angeles Lakers. Dalej.
To już jest fajny moment. Uwielbiam takie momenty, jak wiesz, tak się nic nie dzieje i nagle zaczynamy się zastanawiać, czy Los Angeles dobrze zrobili, pozbywając się Russella. Uwielbiam takie momenty w historii.
Ja miałem od początku miałem problem z tym, ale trzeba pamiętać, że Kyle Kuzma był w tej wymianie.
No dobrze. No. No. Ale...
Nie, on był w tej wymianie. Oni pozyskali ten pick, żeby wybrać Kyle'a Kuzmę. To było, Lakers mieli plan taki. To nie było tak, że przypadkowo spadli na Kyle'a Kuzmę. I żeby stworzyć cap space sobie.
Rob, Pelinka, Mitch Kupczak.
No.
No dobrze, no, ale widzisz, Six ale już, nie, bo był taki moment, że tak już trochę postawiliśmy krzyżyk, że ten, że za dwa lata będzie w ogóle pytanie, czy on nie będzie poza ligą, gdzie jest jego głowa, gdzie jest jego ten, no. A dzisiaj już zadajemy sobie pytania, no, D'Angelo Russell.
Nie, ja chciałem po prostu stwierdzić, bo ja mu nie daję w ogóle kredytu za ostatnie dwa sezony w Brooklyn Nets. Moim zdaniem to jest niepoważny gracz, który nie ma...
No właśnie, niepoważny gracz. O, to
jest to niepoważnym graczem, dlatego że fizycznie nie jest przygotowany do gry w tej lidze. Powinien lepiej zdecydowanie wyglądać, ale technicznie D'Angelo Russell jest coraz lepszym zawodnikiem. Na piłce, kombogardem. Nigdy nie będzie rozgrywającym. Nie można go pomylić, ale kombogardem w lidze kombogardów, w lidze Hardenów, Devinów, Bookerów, w lidze Jamalów, Marejów?
No.
No. To ma 22 lata dopiero. I ma jedną rzecz, którą ma dobrą. Ma feeling do gry. W sensie feeling do tego, jak podać i gdzie podać. Tylko musi pracować ciężko. I to
musi
ciężko
pracować.
No. Ale to się dzieje. Więc
ja mam wrażenie, że ten jego etos pracy jest taki dyskusyjny ciągle.
No tak, ludzie to powątpiewają. No ale zobaczymy. To też jest jego kontrakt, trzeba pamiętać. I chyba na teraz jakby powiedzieć, czy zostanie w Nets, znaczy będzie zastrzeżonym wolnym agentem, więc lepiej, żeby został.
Nie, no myślę, że jeżeli będzie grał w ten sposób, to nie ma siły, żeby go puścili. Też pytanie oczywiście, ile pieniędzy trzeba będzie położyć, bo jeżeli on poprosi o maksa, no to jest oczywiście pytanie.
Yusuf Nurkić jest graczem, który zrobił postępy, a wie, że to nie jest gracz, którym ja przepadam, bo to jest człowiek, który ma ręce z masła, jest bardzo niestabilny, jest bardzo inconsistent, jest up and down i nie można na nim polegać na jego głowie, ale to jest czas przeszły. Yusuf Nurkić jest drugim najlepszym graczem Portland Trail Blazers, co też jest problemem dla Portland Trail Blazers teraz, bo dotychczas CJ McCollum był drugim najlepszym graczem Portland Trail Blazers. Ja myślę, że to jest moment, w którym Portland Trail Blazers powinni przehandlować CJ McColluma. Jeśli to nie jest już za późno na to, żeby przehandlować CJ McColluma, ale z drugiej strony w lidze, w której, wiesz, polegasz na shootingu, 20 tak. punktów na mecz piechotą nie chodzi, więc ktoś może się tym zainteresować. Może właśnie zespół typu Orlando pomyśli o tym w ten sposób, żeby nie brać konkretnie, wiesz, point guarda, tylko wziąć sobie CJ McColluma na jedynkę i próbować nim grać na jedynce.
No dobrze, ale kogo chcesz oddać? Wucewicza chcesz oddać, a nie chcą Wucewicza. Coś Teresa Rosa oddać?
Arona Gordona?
Aaron Gordon za Lillarda?
Aaron Gordon za CJ McColluma.
Aaron Gordon za... No, ciekawy ciekawy ruch.
No, może to jest sposób? Bo Gordon też się trochę tak oklabł, zatrzymał. On gra poza pozycją, więc to też jest, kurczę, wiesz, on gra na trójce za dużo.
On zawsze będzie grał poza pozycją. No.
No, jak będzie grał na czwórce, to nie będzie grał poza pozycją.
No, ale czy on jest w stanie grać na czwórce? On
jest, Blake grał, no miał wielkie mecz, wielkie fragmenty kariery Arona Gordona to są te, gdy gra na czwórce i znowu gra na trójce z Isaaciem na czwórce. Ale dobrze, nie będę tak mówił o tym, bo Orlando tak oglądam, wiesz, jak piąte przez dziesiąte widzę po prostu analitycznie, że to nie działa znowu. Nurkić jest graczem, który zrobił postępy. Nurkić zrobił takie postępy, to ostatnio za Klo o tym dobrze napisał. Więc zacytuję go, że Nurkić się w końcu zorientował, że po tym jak tak niezupełnie to napisał, ja to trochę rozwinę, on się w końcu zorientował, że po tym jak zrzucił te, nie wiem, 8 kilo w 3 lata?
To co?
To nadal może dominować fizycznie, bo inni też zrzucili. I nie gra już jak pizda. Przepraszam, że to powiem. A on trochę zaczął tak grać. W sensie miękko. Ja zawsze tylko jak patrzyłem na Nurkicia, to sobie przypominałem, jak wyglądał... jak pamiętasz, jak wygląda tato Nurkicia? I cała ta historia. Tato Nurkicia to jest były policjant. Ma jakieś 200 centymetrów wzrostu, waży jakieś 140 kilo. Wygląda tak, że się go bał. Chociaż nie aż tak bardzo strasznie wygląda, nie, bez przesady. I tak jak patrzyłem na Nurkicia, to tak w ostatnich latach... Sobie myślałem, gdzie jest ten dzik? Gdzie jest ten dzik, Yusuf Nurkić? I on zaczął na szczęście znowu grać tak w tym sezonie, że gra twardziej, gra fizycznie. Miał mecz z Warriors taki, gdzie się przeszedł po Warriors. Fizycznie. W sensie wie, czym jest. No. Więc to
rzeczywiście ten on się nazywa...
Steven Adams jest jednym z most improved player, chociaż te postępy Stevena Adamsa to są takie postępy, które i tak się spokojnie dzieją rok po roku. Ale myślę, że teraz Steven Adams jest najlepszym... Czy gubię kogoś? Steven Adams jest najlepszym centrem spośród tych, którzy nie rzucają za trzy.
Nie, ojciec Nurkicza ma 7 stóp, Maciej.
No.
Policjant z Bośni, jeszcze się kawał chłopa.
Steven Adams, most improved. Jest kilku kozujących, którzy zdobywają więcej punktów, ale to jest czasem tylko okazja i to się nie zawsze przekłada na wygrywanie, więc ja mam z wieloma takimi graczami problem. Na pewno Monte Morris, rezerwowy Nuggets, który swoją drogą tak. W tym meczu przeszedł trochę, grał mało, on ma mniej gra ostatnio. Na pewno Monte Morris, z takich, wiesz, z tła. Myślę, że De'Aaron Fox, ale tylko Fox to jest, wiesz, Fox powinien być, nie wiem, pierwszy czy drugi. Tylko, że Fox to jest piąty numer draftu i to jest jego drugi sezon, więc nie wiem, czy w tych kategoriach go można oceniać. Myślę, że łącząc poprzednie dwa miesiące poprzedniego sezonu, to Montrezl Harrell jest MIP kandydatem luźno. No więc kilka nazwisk jest. Komu mówię? Musimy się tak statystycznie jeszcze przygotować do tego, żeby móc powiedzieć, kto jest. I sezon jest się tak jeszcze nie skończył. Mamy jeszcze połowę sezonu.
W języku myślistwa, wracając do naszych dzików, De'Aaron Fox jest tak zwanym przelatkiem, czyli dzikiem, który ma 2 lata. Aha. A trzylatek się nazywa... Przelatek się nazywa wycinek chyba. Tak, wycinek. To będziemy tak mówili w tym takim języku. Porozmawiajmy o klasie wycinków.
No. Dobrze, mój drogi, co tam w świecie słychać?
Jak po Brexicie?
Brexit, co się dzieje?
No, wczoraj została partia rządząca poniosła największą porażkę parlamentarną w historii angielskiego parlamentaryzmu. Brexit w formie zaproponowanej został odrzucony. Mhm. Dzisiaj być może będziemy mieli już nowego premiera Wielkiej Brytanii. Mhm. Zostanie przegłosowane wotum nieufności w stosunku do Tereski. Mhm. No i mamy wielką niewiadomą, co się dalej wydarzy. No jest kilka różnych scenariuszy, które będziemy pewnie analizować przez najbliższe dni. Myślę, że Brexit przykrywa wszystko to, co się dzieje w naszej rzeczywistości. Więc...
Nie czuję tego.
No zobacz.
Tak?
Tak. I jakie są scenariusze? No scenariusze są takie, że albo wracamy do kwestii referendum, czyli referendum będzie przeprowadzone jeszcze raz. To wydaje się nadal chyba dosyć mało prawdopodobne, aczkolwiek być może po zmianie premiera, bo Theresa May mówiła o umowie społecznej zawartej ze społeczeństwem w związku z wynikami referendum i to byłoby niepoważne z punktu widzenia pewnej historycznej...
Tak, to byłoby niepoważne, gdyby referendum przeprowadzono drugi raz.
Nie byłoby wcale takie niepoważne, bo Maciek, jakby była sytuacja, że było 70-30, to bym powiedział oczywiście, że to jest niepoważne, ale w sytuacji, kiedy to był 1%, to ja nie widzę powodu, dla którego się upierać się przy tym, żeby tego referendum nie było.
Ale zrobić się po to, żeby było raz jeszcze i 1% przewagi?
Maciek, nie wiem, wydaje mi się, że dzisiaj świadomość społeczna jest inna.
W Wielkiej Brytanii.
Niż była 2 lata temu.
Świadomość społeczna w Wielkiej Brytanii jest inna niż była 2 lata temu.
Tak, bo ludzie tak troszkę bardziej zrozumieli, co to znaczy z punktu widzenia ich portfeli. Wyjście.
W sensie na dobre, tak? W sensie, nie, że Brexit będzie dobry.
Raczej na złe.
No właśnie, ale czy to nie jest właśnie odwracanie głosu? Wiesz, pierwsze słowo do dziennika, mój drogi.
No ja wiem, ale na koniec dnia, jeżeli wartość nabywcza funta spadnie, myślę, że nie będzie w gospodarstwach domowych, w Yorkshire.
Ja wiem, ale to jest opinia. To jest opinia. To, co,
nie, to są fakty.
Co mówisz
nie,
teraz? No to fakty. Nie, no to są fakty, a fakt jest taki, że przegłosowali Brexit. To jest fakt i musimy się czegoś trzymać. Skorośmy poszli do referendum i wszyscy zagłosowali, to nawet jeśli są silne argumenty za tym, żeby jednak w Unii Europejskiej zostać, to mamy jednak głos ludu został ludowi oddany. Jak teraz lud zareaguje drugi raz, zwłaszcza ci, którzy są cały czas za Brexitem, kiedy okaże się, że nie będzie jeszcze drugie referendum? To znaczy w ogóle wtedy demokracja, że coś takiego, że nie wiem, danie głosu ludowi?
No ale w jaki sposób, no dobrze, no to zróbmy.
Może zróbmy referendum za tym, czy robić referendum po raz drugi.
Można tak zrobić. Druga opcja to jest chyba taka najtrudniejsza, czyli wyjście bez umowy, czyli coś, co się nazywa twardym Brexitem. Wychodzimy i niech się dzieje, co chce. Wyjdziemy i co nam zrobią na tej zasadzie. Myślę, że to też jest mało prawdopodobny scenariusz dzisiaj. A trzeci scenariusz, pewnie taki najbardziej prawdopodobny, jest takie międlenie się, no tam przedłużenie tego czasu, czy terminu, w którym ten Brexit ma nastąpić, jakaś renegocjacja tych umów. Pytanie oczywiście, na ile Unia Europejska będzie gotowa do tego, żeby wrócić dzisiaj do stołu i renegocjować ten cały pakiet wyjścia. Mhm. Nie, pod tym względem zapowiada się bardzo ciekawe najbliższe kilka miesięcy. A mówię, zobaczymy jak przy zmianie rządu, gdyby ona miała rzeczywiście nastąpić, jakie będą Partia Pracy, jakie podejmie kroki w związku z tym. No obserwujmy w każdym razie. Dużo gadających głów, myślę, będzie w ciągu najbliższych kilku dni.
No dobrze.
Dobrze, to mamy za sobą.
Brexit odkreślony. Musimy wrócić do pasa mistrzowskiego, ale ja cały czas muszę zebrać aktualne informacje, bo jestem cały czas w plecy i przesyła Marcin mi informacje, jest ich bardzo dużo zmian w pasie mistrzowskim. Więc
tak, w jakim jesteśmy kraju? Bo to
nie
zawsze
wiem. Nie wiem, zgubiłem rachubę. Będziemy informować, gdy będę wiedział. Byliśmy w jakichś różnych krajach. Byliśmy w Madrycie w święta na przykład, nie wiem.
Piękne, pomyśl sobie o świętach w Madrycie.
Potem mieliśmy... Właśnie się zastanawiałem, zastanawialiśmy się, mój drogi, czy jest brzydsza stolica Europy niż Warszawa i Madryt, co myślisz?
Nie, na pewno nie.
Dobrze.
Madryt jest cudowny.
Dobrze. No dobrze, coś mamy jeszcze dzisiaj?
Bratysława.
Bratysława, to też taki typ partii. Czy Bratysława to jest ten? Dobrze, mój drogi, zróbmy jeszcze jakieś pytanie, bo mamy cały czas pytania.
Mnóstwo pytań, tak.
Mamy mnóstwo pytań.
Tenisistki klasycznie odpuszczamy.
Tenisistki odpuszczamy, one zostaną, nie wiem na co.
Iga Świątczak.
No nie wiem. Generalnie same złośliwości.
O!
Nie, no przepraszam, nie ma tak źle. Dobrze. Bo dobrze, zostawmy te pytania. Wiesz co, ja się tak patrzę na te pytania, czasem i próbuję wybrać coś i tak w zasadzie już sam nie wiem, czy...
Czy coś jest jeszcze?
Coś tak tu, niektóre
nie,
rzeczy...
Nie, no daj jakąś nie złośliwość. No, próbujmy się rozprawić z jakąś złośliwością.
Nie pasuje. Poczekaj.
Co tam jeszcze Rzepka napisał?
Rzepka... Nie, naprawdę, wiesz, patrzę na te pytania, one się dzisiaj nie nadają. Chociaż jest takie pytanie, jaki system prawny jest redaktorowi Znykowi bliższy? Europejski czy common law? Ulubiona dziedzina prawa?
O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Pozwól, że udzielę na nie wyczerpującej odpowiedzi.
Dobrze, poczekaj. Pytanie zadali Dariusz Lewandowski i Kamil Zawistowski, którym serdecznie dziękuję za
dziękuję.
To pytanie.
Ja powiem tak. Nie, bo to pytanie jest bardzo, takie bym powiedział, złożone. I to pytanie, zastanawiam się, jak do tego podejść. Ja spojrzę na pewien wycinek prawa, bo prawo, powiedzmy, materialnie jest mniej więcej wszędzie takie samo. Czyli jak tam zawierasz umowę, no to, to musisz jej dotrzymać, jak ją naruszysz, to jesteś uprawniony do jakiegoś tam odszkodowania, jak popełnisz jakiś delikt, to też jesteś zobowiązany do naprawienia szkody. No powiedzmy, to wszystko jest mniej więcej takie samo. To, co jest jakby najistotniejsze, to jest nie jakie prawo jest, tylko jak to prawo jest egzekwowane. I to, co jest ważne, czy to, co jest istotne z punktu widzenia podmiotów, które już bardzo konkretnie wchodzą w spór, to jest to, w jaki sposób ten spór zostanie rozstrzygnięty. I pod tym względem ten model common law jest bliższy, jest, wydaje się, lepszy i jest bardziej efektywny niż to, co mamy w naszym systemie kontynentalnym. Bo u nas sytuacja mniej więcej wygląda tak, że przychodzisz do sądu, masz spór, który jest czasami niezwykle skomplikowany od strony faktycznej, bo on się rozgrywa, powiedziałbym, w takich przestrzeniach, które są niedostępne dla zwykłego człowieka. No, trzeba mieć pewnego rodzaju wiedzę specjalistyczną, na przykład, nie wiem, o rynku kapitałowym, o transakcjach M&A, o tym, co tak naprawdę jest istotą sporu. I czasami tu jest jakby najbardziej fundamentalny problem, mam wrażenie, że sędziowie niestety nie rozumieją tego, czego ta sprawa dotyczy. I bardzo często jest tak, że jedna strona mówi A, druga strona mówi B, a sędzia po 4-5 latach procesu mówi: proszę państwa, to w ogóle nie jest A, to w ogóle nie jest B, tylko to jest C. Ale to C w ogóle nie ma nic wspólnego ze sprawą. I to jest pewnego rodzaju... Tu jest jakby największy dramat, mam wrażenie, w postępowaniu sądowym, że przez wiele lat stajesz przed sędzią, który wygląda jak taki sfinks, on tylko tak oczami tak rusza, mruży, nie mówi ani zdania na temat tego, co się dzieje w jego głowie, nie wiesz, jakie są jego przemyślenia i tak, wiesz, strzelasz, ale nie wiesz, która kula trafi do celu. Tak? No taka jest zabawa. W systemie common law, zwłaszcza w tym takim systemie, bym powiedział, prawa amerykańskiego, ten problem jest trochę zgilotynowany, bo chodzi o pewnego rodzaju efektywność. No jak masz spór, który trwa 5 lat, to on z punktu widzenia, wiesz, biznesu, on nie ma żadnego znaczenia. Żadnego, no bo życie idzie do przodu. No nie, ludzie w biznesie, jakby istotą biznesu nie jest prowadzenie sporu, tylko jest jego szybkie rozstrzyganie i pójście do przodu, tak? W związku z tym spór, który trwa 5 lat, jest kompletnie nieefektywny. Płacisz faktury prawnikom, ale na końcu zmienił się 2 razy zarząd i ten nowy zarząd mówi: zaraz, no to są jakieś faktury, w ogóle czego ta sprawa dotyczy? A no, bo 5 lat temu się pokłóciliśmy, nie wiem, o jakieś prawa patentowe, tak? Ale jakie to ma znaczenie? No dzisiaj już żadnego nie ma, bo my już z tych praw w ogóle nie korzystamy. W sądzie amerykańskim jest jednak tak, że ten sędzia w pewnym momencie zaprasza wszystkich do pokoiku i mówi tak, czytając akta sprawy: jeżeli ty mi udowodnisz A, to wygrałeś, jeżeli ty udowodnisz B, to ty wygrałeś. I jest jakby wiadomo, co trzeba zrobić, żeby spór został jak najszybciej, żeby został efektywnie rozstrzygnięty. I to po prostu krócej trwa. A jeżeli ktoś mnie pyta o, nie wiem, o to, czy prawo karne, czy ten system jury trial jest lepszy niż nasz, to myślę, że to jest jakby opowieść na następny raz, tak? Bo to jest, ja mówię jakby o tym prawie, nazwijmy to takim cywilnym prawie sporów i pewnej efektywności działania. To wydaje mi się, że tutaj prawo amerykańskie jest zdecydowanie bardziej przejrzyste i ono jest w tym sensie, ono może być może jest mniej sprawiedliwe, ale jest z punktu widzenia pewnej efektywności, jest na pewno lepsze. Po prostu te sprawy się szybciej i krócej toczą. I poza tym jest jednak inny etos sędziego. Sędzia ma zdecydowanie większe jakby prerogatywy niż w prawie pracy. Tam sędziemu generalnie na rozprawie nie możesz specjalnie podskoczyć. Jak jest tylko obraza majestatu sądowego, to jest, wiesz, to są kary, to są areszty, to są... W Polsce tego typu instytucje właściwie nie istnieją. Można kłamać w żywe oczy i się nic właściwie nie na tej sali sądowej nie dzieje. Nie ma żadnych realnych konsekwencji. W Ameryce po prostu nikt, że tak powiem, nie próbuje zrobić sędziego VI. No ale to jest do pewnego stopnia kwestia może pewnej mentalności. Rozbiory. Walka z okupantem, oszukiwanie jest pewnego rodzaju cechą narodową, którą się każdy szczyci. No, może to jest ciągle pokłosie tego, ale ile można?
To jest wyczerpująca odpowiedź, Dariuszu, i...
Możemy porozmawiać jeszcze o tym, możemy potem porozmawiać o prawie karnym, bo to jest dyskusja, powiedziałbym, może jeszcze bardziej ciekawa. Dotycząca, nie wiem, prawdy formalnej, prawdy materialnej, tego, co sąd karny w toku procesu powinien zrobić. I pytanie, czy 12 gniewnych ludzi powinno rozstrzygać o winie czy niewinności drugiego człowieka. Ludzi, którzy nie mają do końca przygotowania, ale mają common sense. No,
Czy
hydraulicy i parkieciarze mogą decydować o tym, czy ktoś kogoś zabił, kogoś...
I lekarze,
i no wiesz, no... Ale to jest jedna... Z drugiej strony jest to jedna z najważniejszych prerogatyw takich obywatelskich, jakie każdy obywatel Stanów Zjednoczonych ma. To jest jeden z najważniejszych obowiązków, jakie masz. I nie bardzo się można z tego...
Wymigać, słyszałem kilka historii od dziennikarzy koszykarskich, którym to psuło. Psuło pracę, że trudno się wymigać od tego obowiązku.
Ale widzisz, jak tego nie robisz, to dostajesz od razu, jest kara na ciebie spada. Więc to tak, nie, jest to bardzo seriozne.
No, to też jest taki fajny udział człowieka w państwie.
No nie, jakby wszyscy biorą udział w jakby wymierzaniu sprawiedliwości. Dzisiaj ja wymierzam sprawiedliwość, jutro ty wymierzasz sprawiedliwość. To jest... Ja mam z tym pewien problem, ale... Ten system jakoś działa, ten system jakoś funkcjonuje. No. Ale widzisz, no jak wystarczy obejrzeć 12 gniewnych ludzi, żeby zrozumieć, że czasami jak jest gorąco, jak się nie chce, jak się, wiesz, jest mecz w telewizji, to ludzie mają tendencję do tego, żeby iść na skróty.
To jest ten film z Gregorym Peckiem, tak?
Tak, tak. Fenomenalny. No. Peck.
Dobrze, mój drogi. To była chyba i tak wyczerpująca odpowiedź. Ja posłucham drugi raz, żeby zrozumieć więcej niż zrozumiałem. To nie mój konik. Absolutnie. Ale mam jeszcze takie pytanie do ciebie z życia.
Tak.
Albo nie. Zostawimy. Nie, bo to będzie rozkręcenie, bo zaraz spędzimy tutaj 20 minut. Może lepiej
Tak? No to dobrze mnie
pomniejszać. No nie, bo to się jakaś dyskusja zrobi niepotrzebna. Jest środa, dzień loda. O tym trzeba pamiętać. Mam cały czas wrażenie, że środa jest cały czas.
No to masz, wiedziesz szczęśliwe życie.
Środa. W tym sensie na pewno.
Aha, sam.
To było dobrze.
Ale... Jesteś od kulki do automatu.
Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć, słyszymy się...
W piątek się słyszymy,
dobrze. No to...
W piątek się słyszymy, bo wybieram się do Rzeszy.
Dobrze, mój drogi, to co? Słyszymy się w piątek, wszystkiego dobrego wszystkim, proszę uważać na zamiecie śnieżne, żeby nie przy...
Żeby bioderka nie wybić, uderzając o bruk.
Wszystkim sympatykom True Detective chciałem...
Kiedy się zaczyna, właśnie?
Że już się zaczął, seria.
O cholera.
W ostatnią niedzielę. Będzie publikowany, bardzo mi się to od razu podoba, że jest publikowany odcinek, za tydzień jest kolejny odcinek.
Nie,
mi się to podoba dla odmiany, mój drogi, dla odmiany.
Nie, ale to się, wiesz, to się tak rozładzi.
Dobrze,
to
poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem, bo najważniejsza rzecz jest taka, że executive producers tego trzeciego sezonu, tak jak to było zapowiadane, w reakcji na to, co Colin Farrell wymyślił w tym drugim sezonie, wymyślili, Agnieszka Holland, są oprócz klasycznie produkującego, się nazywa Nico Pizzolatto, dobrze mówię? Pizzolatto chyba ma na nazwisko, są też Matthew McConaughey i Woody Harrelson. I tak.
A, czyli teraz od tyłu, oni przeszli z jednej strony kamery na drugą.
I tak, jeśli komuś podobał się pierwszy sezon, nie idź, tylko biegnij do pierwszego odcinka trzeciego sezonu.
Ale czy to nie jest tak, że tam główny bohater jest czarnoskóry?
Jest, świetny.
Dobra, a powiedz mi, a daje w żyłę?
Jeszcze nie.
Pije alkohol?
Jest piękna jedna scena, a zresztą nie będę spoilował. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Pierwszy odcinek, nie wiem, może w trzecim daje. Nie mam jeszcze trzeciego odcinka.
Bije żonę?
Jeszcze nie.
Dręczy zwierzęta?
Jeszcze nie. A nie, no to, nie chcę spoilować, naprawdę warto. Klimat jest podobny.
A gdzie jesteśmy?
W Arkansas. Mhm, jesteśmy na południu. O to chodzi. O to chodzi, jesteśmy w małej miejscowości na południu. Rural alert.
Ale w Charming?
Niedaleko Fayetteville.
Aha.
Tylko tyle wiem. Nie zapomniałem, jak się nazywa ta dziura, w której jesteśmy. Gra aktor, który grał w tym... nie przypomnę sobie, oglądam ten serial kowbojski. Grał szeryfa w tym kowbojskim serialu, gdzie kobiety, gdzie było miasto kobiet. W serialu Godless. Jeśli ktoś ogląda Godless, to lubi, na pewno pewnie lubi tego aktora, on gra w tym serialu ojca. Dobrze, mój drogi. Słyszymy się w piątek.
Piątek. Pa. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć. Pa.